Chcę się dzisiaj podzielić z wami słowem, które zatytułowałem Szukając zgubionych oślic. Niektórzy się uśmiechają, bo już wiedzą, o czym będę mówił. Niektórzy może myślą, że ten tytuł tak brzmi trochę śmiesznie i dlatego uśmiechnęliście się. Wiecie, że historia, na której będę opierał moje zwiastowanie Bożego Słowa, którą tutaj będę wspólnie z wami w jakiś sposób chciał przeanalizować, przyłożyć do naszego życia, potraktować tak, jak rano mówiliśmy, jako zwierciadło dla naszych dusz. Historia ta dotyczy pierwszego króla Izraela, Saula. I spotkałem się już z opiniami, że pewne historie w Biblii po prostu należy przyjąć do wiadomości, natomiast nie ma się co nad nimi za bardzo rozwodzić. No bo skoro skończyły się źle, skoro te postaci, ci bohaterowie skończyli źle, to należy po prostu przyjąć to do wiadomości i przejść dalej, a nie opowiadać o tym w sposób jakiś taki szczególny i nie akcentować tego. Niektórzy są zdania, że tylko kaznodzieje sadyści używają tych historii do straszenia Bożego ludu, podczas gdy jest tyle historii, które zakończyły się bardzo dobrze, mają taki swój wspaniały, piękny happy end. A więc jest co głosić, jest o czym mówić i o tych historiach można po prostu nie tyle zapominać, co je po prostu jakoś tak potraktować bardziej dla siebie, w komorze modlitwy przeczytać, rozważyć i to wystarczy. Ale apostoł Paweł pisał do swojego ukochanego brata w Chrystusie, do Tymoteusza, którego traktował jak syna, napisał takie słowa. Często je cytujemy, ale teraz chcę w sposób szczególny przypomnieć. Drugi Tymoteusz, jak byśmy mogli wyświetlić, drugi Tymoteusza 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki. Pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Byłbym niewdzięcznikiem i wręcz głupcem, gdybym pomijał tego typu fragmenty, dlatego, że się źle kończą albo mogą nas w jakiś sposób przerazić. Nie mam zamiaru analizować teraz całej postaci króla Saula i dlaczego tak skończył, jak skończył. Nie to jest tematem dzisiejszych naszych rozważań. Temat naszych rozważań to, tak jak powiedziałem na początku, szukając zgubionych oślic. Ci, którzy towarzyszą nam w porannych rozważaniach tygodniowych, w tym tygodniu już słyszeliście tą historię. Czytaliśmy 9 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Więc przypomnę tylko tak pokrótce historię, którą opisuje ten rozdział. Żył sobie pewien Izraelita z plemienia Benjamina. Nazywał się, miał na imię Kisz. I Biblia podaje, że był Benjaminitą, Izraelitą z dziada, pradziada. Wymienieni są jego ojciec, dziadek, pradziadek, prapradziadek. Ktoś, kto był dobrze zakorzeniony w tym narodzie. Ten człowiek miał wyjątkowo udanego syna. taki chłopak na szóstkę, wyższy od innych o całą głowę, niezwykłej urody. Można być dumnym z takiego syna. Można go wszystkim pokazywać, można wszystkim, przed wszystkimi się chwalić, jaki mi to dorodny chłopak wyrósł. Ale przydarzyła mu się bardzo przykra historia. Zaginęły mu oślice. Nie wiemy, ile było tych oślic. Na pewno więcej niż jedna, bo jest liczba mnoga. Ale wiemy też, że oślice to zwierzęta stadne. Przekonaliśmy się z Ilonką o tym w parku Kastera w Stanach. Pamiętacie to zdjęcie, jak Ilonka ucieka przed osłami, bo się marchewka skończyła, a one chciały jeszcze. I widzieliśmy tam, że osły poruszają się takim dość dużym stadem. A więc przypuszczamy, że zaginęło mu stado oślic. Wezwał więc swego syna, mówi: synku, weź ze sobą jeszcze do pomocy jednego ze sług. Wyruszajcie na poszukiwanie. Tak jest, tato, zrobi się. Jestem przekonany, że ustalili sobie plan tych poszukiwań. Nie poszli, a wiesz, tak połazimy się, w kółko się pokręcimy, to tu, to tam, to siam. Poszli, znali te tereny, znali te krainy wokół. Postanowili, że przejdą przez wzgórza Efraima, że przejdą przez krainę Salisza, że jeżeli trzeba będzie, jeżeli tam nie znajdą jeszcze oślic, to dojdą aż do ziemi Salim. A jeżeli tam nie będzie, to może jeszcze zostanie im ziemia Jemini. I kiedy tak wędrowali tą wytyczoną przez siebie trasą, pewni, że po prostu wykonają zadanie, które mają do wykonania, doszli, jak czytamy, aż do ziemi Sów i dalej tych oślic nie było. Coś całkowicie niezrozumiałego dla nich, no bo gdzie w takim razie się podziały? Zapadły się pod ziemię, czy co się stało? Przeszli wszystkie możliwe tereny, jakie wchodziły w rachubę, a oślic ani śladu. Wiecie, jak to w biznesie. Pewne przedsięwzięcia się nie udają. Pewne przedsięwzięcia palą na panewce, jak to się mówi. A więc wtedy trzeba po prostu zrezygnować z tego i zająć się tym, co jeszcze działa, co jeszcze funkcjonuje. Po prostu się poddać, nie ma co się dłużej nad tym rozczulać. I tak też postanowił Saul. Zrobiłem, co mogłem. Więcej się tu nie będziemy tułać. Wracamy do domu. No bo co sobie tatuś pomyśli? W tym 9 rozdziale 1 Samuelowej, w wersetach 5-6 czytamy. Wreszcie doszli do ziemi Sów i Saul rzekł do swego sługi, który był z nim. Zawróćmy, aby mój ojciec, wyrzekłszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. A ten mu odrzekł: wszak jest w tym mieście mąż Boży, jest to mąż czcigodny, wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas, co do naszej drogi, w którą wybraliśmy się. Kiedy na porannym spotkaniu w tygodniu rozważaliśmy tę księgę, Duch Święty zwrócił naszą uwagę w tym miejscu na coś bardzo, bardzo ciekawego. Zatrzymaliśmy się nad tym fragmentem, bo wiecie, ci zajęci, ci wielcy, bogaci tego świata mają swoje poustalane plany, mają swoje poustalane drogi, zasady funkcjonowania. Trzymają się tego tak, jak należy. I tak też postępował Saul. Nie wyszło, wracam do tatusia, wracam do mamusi, wracam do domu, zaczynamy tam zajmować się tym, co jeszcze funkcjonuje. Aby mój ojciec, wyrzekłszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. Straty to są straty. Biznes przewiduje takie historie. I ci dobrze zorganizowani wielcy, to był syn, dziedzic właściciela ziemskiego, czy gospodarza, patrzą na wszystko w sposób taki zdroworozsądkowy, taki sposób, no, dobrze poukładany. Tymczasem jego sługa, ktoś, kto nie miał nic, kto był tylko sługą, niewolnikiem, ktoś, kto był w tej hierarchii bardzo, bardzo, bardzo nisko, wiedział coś więcej. Wiedział coś więcej niż ci wszyscy łącznie z Saulem dobrze zorganizowani. W tym mieście jest ktoś, kto zna Boże Słowa. W tym mieście mieszka ktoś, kto rozmawia z Bogiem. Czyje proroctwa, czyje słowo się spełnia, sprawdza zawsze. A więc byłoby głupotą, byłoby jakimś takim, no, lekceważeniem możliwości odejść stąd i wracać do tego, skąd żeśmy wyszli, jeżeli jesteśmy już tylko o krok od miejsca, gdzie możemy poznać Boże Słowo. Wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, może objaśni nas co do naszej drogi, na którą się wybraliśmy. No zaraz, przecież my wiemy, na jaką drogę wybraliśmy się, wiemy, jakie krainy mieliśmy przejść, przeszliśmy wszystkie, ale z tego naszego chodzenia, z tego naszego planowania nic nie wyszło. Ile razy, kochani, ja też wiem to po sobie, nagle w życiu znajdujemy się w miejscu, kiedy kompletnie nie rozumiemy, co się właściwie dzieje. Miało być dobrze, a nie jest dobrze. Miało wyjść, a nie wyszło. Miało się znaleźć, a się nie znalazło. I co wtedy robić? No wiele razy ja też tak robiłem. Machamy ręką i trzymamy to, co mamy. Nie będziemy się tutaj strzelać, nie będziemy się zabijać z powodu paru osłów. Ale jest to dobre miejsce. Jest to bardzo dobre miejsce, by właśnie wtedy spytać Boga. Panie Boże, jak to jest z tą moją drogą, którą wędruję? Czy ja przypadkiem nie kręcę się w kółko, jak jakiś ślepiec na pustyni? Czy ja przypadkiem nie obrałem złej drogi? Czy przypadkiem ten mój wspaniały biznesplan na moje życie nie jest jedną wielką pomyłką? Gdzie znajdziesz odpowiedź na tego typu pytania, na tego typu wątpliwości, jeżeli nie w Bożym Słowie? I nie lekceważ, jeżeli w takim momencie stanie przed tobą jakiś biedak, jakiś sługa, jakiś ktoś mało znaczący, z Biblią pod pachą i powie, wiesz, może nie wiesz, co się dzieje, może i ja nie wiem, co się dzieje, ale mamy tu Słowo Boże i może byśmy w Nim poszukali odpowiedzi na nasze pytania. Ważni wielcy tego czasu, tego świata mają bardzo mało czasu na zajmowanie się tymi sprawami duchowymi. Ciągle uważają, że te sprawy można sobie odłożyć na potem, na zaś, że ważna jest dobra organizacja, ważny jest dobry biznesplan, ważne jest uczuwanie nad tym, co mamy i tak dalej. A sprawy duchowe, no niech się nimi zajmują inni. Kiedy znaleźliśmy się w biedzie, ja kiedyś na odwyku, wy też w różnych miejscach, na odwykówkach, w jakichś ośrodkach, przytuliczkach, schroniskach, więzieniach. Tego czasu nam wyjątkowo przybyło. Mnie tam właśnie Bóg odnalazł, w takim miejscu. I tam mogłem więcej czasu poświęcić na sprawy duchowe. Tam przestałem kombinować po światowemu. Tam przestałem myśleć ważniejsze, co tatuś sobie pomyśli. Wracam do domu i zaczynam pilnować biznesu, tak jak pilnowałem. Tam wydarzył się cud. o którym jeszcze może za chwilę będziemy mówić. I tak doszło do spotkania Saula z Samuelem, bo to właśnie o Samuelu mówił sługa, o tym Bożym proroku, który w tym mieście akurat przebywał. A Samuel już wcześniej przez Boga był przygotowany na to spotkanie. Czytamy w rozdziale 9, wersety 15-16. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc do niego: jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin. Tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Czytając te wersety, znowu zatrzymaliśmy się. Znowu zatrzymaliśmy się dlatego, że nagle spotykamy na naszej drodze, szukając zgubionych oślic, nagle spotykamy innego Boga niż znaliśmy do tej pory. Jeszcze mamy w pamięci to, co czytaliśmy parę dni wcześniej, jak to Izrael się zbuntował przeciwko Bogu i postanowił, że oni też chcą być króla. Że nie interesuje ich takie życie, jakie wiedli do tej pory. Chcą żyć tak, jak wszystkie narody wokół. Chcą mieć własnego króla, a nie jakiegoś tam, prawda, duchowego przywódcę, którego nie widzą, którego nie słyszą. Chcą być bardziej podobni do wszystkich narodów wokół. I zwrócili się do Samuela: wybierz nam króla. Samuel był z tym zgorszony. Samuel był też z tego powodu oburzony, wręcz zawstydzony. Stanął przed Bogiem z tą sprawą, pełen jakiegoś takiego gniewu, pełen też złości. Jak oni mogą w ten sposób postępować? A Bóg powiedział do niego: Samuelu, czemu się złościsz, czemu się gniewasz, czemu się unosisz? Przecież oni nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili. I mamy w pamięci to, że Bóg poczuł się wzgardzony, Bóg poczuł się odrzucony, Bóg poczuł się niesprawiedliwie potraktowany, zlekceważony. A tu nagle czytamy, że jak Bóg mówi: gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie, ulitowałem się nad nimi, namaścisz mi tego człowieka na króla, bo on wyzwoli ich z niewoli, on wyrwie ich z tej matni, z tych ich kłopotów, z tych ich nieszczęść, z tego bólu, z tej rozpaczy. Bóg, który tak został niesprawiedliwie przez nich potraktowany, nagle zapomina o tych niewdzięcznikach, nie zostawia ich na pustyni, na łaskę Filistyńczyków, ale staje po ich stronie, staje do walki o ich wolność. Szukając zgubionych oślic, niespodziewanie spotykamy litościwego, pełnego łaski i współczucia Boga. Całkiem niespodziewane spotkanie, całkiem niespodziewany efekt naszych poszukiwań. Dalej Samuel mówi do Saula, będę czytał 9 rozdziału od 20 do 24 wersetu. O oślice zaś, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się, do kogoż bowiem, jeśli nie do ciebie i do całego domu twego ojca, należy wszystko, co jest godne pożądania w Izraelu. Saul odpowiedział, przecież jestem tylko Beniaminitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? I zabrał Samuel Saula i jego sługę i wprowadził ich do sali i wyznaczył im miejsce najprzedniejsze wśród zaproszonych mężów, których było około 30. I rzekł Samuel do kucharza, podaj tę część, którą ci dałem, a o której ci powiedziałem, abyś ją zatrzymał u siebie. Wtedy kucharz przyniósł udziec wraz z tym, co było na nim i położył go przed Saulem, a Samuel rzekł, oto co pozostało, połóż to przed sobą i jedz, gdyż na odpowiednią chwilę został on dla ciebie zachowany, abyś go spożył z zaproszonymi i jadł Saul w tym dniu z Samuelem. Wydarzyło się coś, znowu coś niezwykłego. Ten, który się czuje taki mały, taki nieważny, taki niewiele znaczący, ten, który nawet nie ma zbytnio śmiałości, czytaliśmy o tym wcześniej, każdy to może prześledzić, iść do tego męża Bożego, bo mówi, ja nie mam żadnego podarku dla niego, ja nie mam nic do ofiarowania. Jak ja go poproszę o słowo, jak ja go poproszę o to, żeby mi wyjaśnił, co się właściwie dzieje, jak ja nic nie mam dla niego. Ten, który nie śmiał się zbliżyć nawet do Samuela, słynnego, znanego w całym Izraelu, oto tego dnia je przy stole razem z Samuelem. Został posadzony na czołowym, honorowym miejscu pośród książąt tego ludu. Tam około 30 najprzedniejszych zebrało się wokół Samuela, a on w tym miejscu dał jeszcze najlepszą z potraw Saulowi. Kiedy czytałem te wersety, dziś już po raz kolejny, to zobaczyłem, że prawdopodobnie ilość trosk, które nosimy, które dźwigamy takim trudem przez nasze życie, jest wprost proporcjonalna do tego, za kogo siebie uważamy, jak się sami postrzegamy, jak widzimy nasze możliwości, jak widzimy naszą pozycję, jak widzimy nasze wyposażenie, naszą własną wartość. Biedny, zatroszkany Saul troszczy się o te oślice swojego ojca. Włosy mu z głowy wypadają, gdzież one się podziały. A tymczasem prorok mu mówi, o coś ty się martwisz. Nie martw się o te oślice, znalazły się już. Przecież wszystko, co jest w tym Izraelu, należy do ciebie i do domu twojego ojca. Wszystko, co jest godne pożądania, wszystko, co najlepsze. Saulowi opadła szczęka. Jak to takie rzeczy mi mówisz? Jak ja, taki widok, nic nieznaczący, nic nie mogący. I nie wyjaśniając, nie argumentując, nie jakoś przekonując mądrością, jaka jest psychologiczna wartość, prawda, człowieka, bierze go po prostu pod pachę, sadza przy stole z najprzedniejszymi, daje potężny udziec, mówi, masz synu, to dla ciebie. Myślę, że tym wielkim, zacnym 30 ślinka musiała lekko cieknąć, jak widzieli, jak Saul jako jedyny wcina taki pyszny udziec. Kto kiedyś jadł taki udziec, to wie, jakie to dobrze też. Taki zaszczyt spotkał tego, który uważał się za takiego małego. Nie martw się o oślicę. Czym ty się, człowieku, przejmujesz? Jak bardzo to już wtedy przypomina późniejsze słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 25 werset. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec was niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Popatrzcie, przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albo Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dość ma dzień swego utrapienia. Dość ma dzień swego utrapienia. To wywyższenie Saula na pewno było też takim budowaniem jego wiary. Na pewno było też takim budowaniem jego zaufania do Boga. Skoro ten Bóg potrafi mnie, malutkiego Beniaminitę, z najmniejszego rodu, wywyższyć i posadzić tak wysoko wśród tych najzacniejszych i karmić takimi dobrymi rzeczami, skoro ten Bóg jest aż tak dobry, ktoś kiedyś sugerował mi, że dobrą rzeczą by było, żeby was tu dyscyplinować, przerzucić się na chleb, suchy chleb i wodę. Że z pewnością by to poprawiło charaktery wielu, że z pewnością by to przyprowadziło wielu spośród nas do takiego upamiętania, jak należy. I całkiem możliwe, że tego typu metody jakieś tam skutki odnoszą. Można wprowadzić super regulaminy, można zaostrzyć kary, można wprowadzić system żółtych i czerwonych kartek, można różne rzeczy można. Ale kiedy ja patrzę na to, co czyni Bóg, to zdumiewa mnie jego mądrość, jego łaska, jego niezwykłość. Słuchałem ostatnio bardzo dobrego kazania o synu marnotrawnym i tam kaznodzieja, wspaniały brat, zachwycał się mądrością ojca. Zachwycał się mądrością ojca. Zazdrościł temu ojcu mądrości, którą on sam jako ojciec chciałby mieć. Nasz dobry ojciec w niebie czyni rzeczy niezwykłe. Weźcie pod uwagę dzisiejsze zaopatrzenie. Wiemy, jakie tutaj są problemy, wiemy, jakie są między wami też konflikty. Wiemy, że ten kościół jest prawdziwym kościołem żywym, który dociera się, dobrze się dociera. Wiemy, jak jest w domu Korneliusza, że i ci, którzy tam służą, muszą przejść takie docieranie się, takie ten może im dać na początek chleb i wodę tylko i wtedy spokornieją i zaczną być grzeczniejsi. Ale zobaczcie, co się dzisiaj wydarzyło, kiedy w czasie nabożeństwa otrzymaliśmy tak niesamowite zaopatrzenie z jednej z najlepszych restauracji. Niektóre z tych dań mięsnych, które przywieziono tutaj, ja nie potrafię nawet nazwać. Bogactwo, obfitość tego wszystkiego, co otrzymaliśmy. Ja tego nie traktuję za przypadek, że to nagle tu ktoś tam dał i tak dalej. To jest Boża metoda wychowawcza. To jest Boża metoda pokazywania nam, jak wielkim, wspaniałym On jest Bogiem. To jest Boża metoda budowania naszej wiary, budowania naszego zaufania do Boga. ta część poszukiwania zaginionych oślicz praktycznie jest możliwa do takiego rozpatrywania w kategoriach zdroworozsądkowych. Myślę, że psychologowie chętnie by się wzięli za analizę poszczególnych postaci, ich zachowań, ich reakcji. Mogliby no, dość sobie dobrze poradzić z tym opisem, kto, co i dlaczego, i jaki jest jego charakter, i dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. Ale ta część historii to zaledwie taka uwertura, to zaledwie wstęp do tego, co Bóg ma zamiar uczynić. I teraz przeczytamy sobie 10 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Przeczytam go od pierwszego wersetu. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Szelsach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: co mam czynić w sprawie mego syna? A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy wochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagi wina. Oni pozdrowią cię życzeniami pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grające na harfie, bębnie, piszczałce i górki. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne i ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie, a potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli wtedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie w zachwycenie. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich. Cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami? A pewien mąż stamtąd odezwał się i rzekł: któż wtedy jest ojcem ich? Dlatego utarło się powiedzenie: czy także Saul między prorokami? A gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu. I rzekł stryj Saula do niego i jego sługi: dokąd to chodziliście? A on odpowiedział: szukać oślic. Ale gdyśmy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Wtedy rzekł stryj Saula: opowiedzże mi, co wam powiedział Samuel. A Saul odrzekł stryjowi: powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły. Lecz co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego mu nie wyjawił. Bożym celem na drodze, którą on nas prowadzi, jest taka gruntowna przemiana człowieka. Dwukrotnie tu czytaliśmy o tej przemianie, która w sposób cudowny, nadprzyrodzony nastąpiła w sercu Saula. On sam stał się całkiem innym człowiekiem. Nie mogli go w ogóle poznać. Co to się stało synowi Kisza? Skąd on taki nagle się wziął? Patrzyli na niego zdumieniem. Temu, co Bóg chce czynić w naszym życiu, będą zawsze towarzyszyły niezwykłe wydarzenia. Nowe Narodzenie, o którym tak często tu mówimy, jest takim właśnie cudem, jest Bożą odpowiedzią na nasze szczere upamiętanie się. I wielu może się zastanawiać, czy na pewno warto się upamiętać, czy naprawdę warto się tak jakoś tutaj strasznie i gruntownie przemieniać. Przez to cudowne zaopatrzenie, przez to wywyższanie, przez to, że jesteście tutaj odwiedzani też przez naprawdę wielkich i ważnych ludzi, to Bóg chce was jakby zachęcić do tego, by pragnienie przemiany, pragnienie upamiętania było w waszych sercach nie czymś wymuszonym, ale czymś takim szczerym, takim prawdziwym, bo tylko na taką szczerość i prawdziwość on może odpowiedzieć tym niezwykłym cudem przemiany, tym niezwykłym cudem nowego narodzenia. Jak widać z historii, którą dzisiaj czytaliśmy, rozważaliśmy, nawet szukając głupich oślic, można odnaleźć Boga. Ale potem można albo pójść już za Nim na całego, albo zadowolić się tylko tymi odnalezionymi osłami. Tułamy się, szukamy tego, co zginęło. Znajdujemy się w miejscu totalnej rozterki, nie wiemy, co dalej robić. Pojawia się na naszej drodze Boże Słowo, które mówi, co może nam dalej robić. Ale mówi nam też, że oślice się znalazły. W tej naszej tułaczce znajdujemy sobie jaki taki dach nad głową, jaką taką miskę strawy, nawet całkiem niezłą, jak dzisiaj mogliście się też przekonać, zresztą nie tylko dzisiaj. A więc można w tym momencie zachować się tak jak Saul przed swoim wujem. Co ja się będę przejmował jakimś tam Duchem Świętym, jakimiś prorokami? Po co mi jakieś Boże cuda? Grunt, że się osły znalazły. Grunt, że mam dach nad głową, mam tą michę, mam gdzie spać, mam jaką taką pracę. Chwała Bogu, aleluja, Bóg jest dobry. Grunt, że się osły znalazły. A co jeżeli Bóg ma dla ciebie niezwykłe królewskie powołanie? A co jeżeli Bóg ma dla ciebie rzeczy wielkie, wspaniałe, cudowne? Bracie, siostro, zachęcam, nie martw się o głupie osły. Do naszego Boga należy wszystko. Do naszego Boga należy wszystko, co żyje. Wszystko, co nas otacza. Osły i oślice też. Zamiast szukać oślic, szukajmy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. Tak przed chwilą czytaliśmy. Tak nam mówi Boże Słowo i tego i sobie, i wam, kochani bracia, siostry, z całego serca życzę. Amen.